5 minut po 19 na antenie Radia Poznań powraca audycja w sportowym rytmie. Program realizuje Jakub Woźniak, a prowadzą
Grzegorz Hałasik
i Dawid Cytrowski. Zgodnie z zapowiedzią dużo o piłce nożnej, między innymi w rozmowie z Pawłem Wojtalą, prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, ale mówić będziemy głównie o zakończonym w tym tygodniu zjeździe Polskiego Związku Piłki Nożnej, na której przedłużono kadencję, czy w zasadzie wybrano na drugą kadencję prezesa Cezarego Kuleszę, ale sporo zmian zaszło w zarządzie związku. Do tego zarządu dostał się m.in. wspomniany Paweł Wojtala. Pomówimy także o piłce kobiet, głównie na szczeblu regionalnym. Będzie m.in. także o sportowej infrastrukturze w Poznaniu, a przed godziną 20 pierwsza nasza kronika ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich, która rozpoczęła się w województwie wielkopolskim. A teraz skrót informacji sportowych.
Kamil Majszczyk pożegnał się z wielkoszlemowym turniejem tenisowym na trawiastych kortach Wimbledonu. W meczu czwartej rundy Polak przegrał dzisiaj z Rosjaninem Karenem Khachanovem 4-6, 2-6 i 3-6. Jutro o ćwierćfinał singla pań zagra Iga Świątek. Zmierzy się ona z Dunką Klarą Tauson, zawodniczką rozstawioną z numerem 23. Ten mecz rozpocznie się nie przed godziną 18.30. Będzie to trzecie spotkanie na korcie numer 1, a mecze na korcie numer 1 rozpoczną się o 14 naszego czasu. Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław zajęła trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na krakowskim rynku. W pojedynku o brąz Polka pokonała inną naszą reprezentantkę Natalię Kałucką. Aleksandra Kałucka została wyeliminowana w ćwierćfinale. Lando Norris wygrał Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1 na torze Silverstone. Drugi był dziś Australijczyk Oscar Piastri, który utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Obaj to kierowcy McLarena. Trzeci dziś na mecie był Niemiec Nico Hülkenberg i było to jego pierwsze podium w karierze, a już 239 wyścig. Holender Matthew van der Poel wygrał drugi etap kolarskiego wyścigu Tour de France i został liderem klasyfikacji generalnej. Trasa liczyła dzisiaj 209 kilometrów i dwa kolejne miejsca zajęli wielcy faworyci Tour de France, bowiem drugi był Słoweniec Tadej Pogacar, a trzecie miejsce zajął Duńczyk Jonas Fingegaard. Jedyny Polak w stawce Kamil Gradek był 163. Z kolei Szwajcarka Marlen Risser wygrała pierwszy etap kobiecego Giro d'Italia. Jazdę na czas ze startem i metą w Bergamo. Najlepsza z Polek Marta Jaskulska straciła minutę i 14 sekund i była 42. W żużlowej drugiej ekstralidze PSŻ Poznań przegrał z Polonią Bydgoszcz 41-49. W Ostrowie rozpoczyna się derbowe spotkanie Mufin Malesy z Unią Leszno. W krajowej lidze żużlowej Start Gniezno pokonał na wyjeździe Speedway Kraków 57-33, a Polonia Piła przegrała w Gdańsku z Wybrzeżem 40-50.
Benson Wonna, dobry początek drugiej godziny spotkania z muzyką i sportem w Radiu Poznań, a później obiecana piłka nożna.
Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i członek zarządu PZPN Paweł Wojtala. Panie prezesie, to co wydarzyło się w poniedziałek na zjeździe PZPN w Warszawie, to dla pana niespodzianka? Mówię o tym, co najbardziej rozgrzało opinię publiczną, czyli odrzuceniu kandydatur wystawionych przez prezesa Kuleszę na wiceprezesów.
Myślę, że i tak, i nie, ponieważ ten głos środowiska o tym, że są potrzebne pewne zmiany w najbliższym otoczeniu prezesa Kuleszy był od dawna słyszany. Ja też w wielu rozmowach i w wojewódzkich związkach i w klubach o tym słyszałem, że jest potrzeba pewnych zmian, szczególnie w tym najbliższym otoczeniu prezesa, gdzie tej woli zmiany jak gdyby prezesa do końca nie było, ale o tym otoczeniu się mówiła. Niestety prezes i chyba to jedno otoczenie troszkę to zlekceważyły to, że jednak ludzie oczekują tych zmian i one są w jakiś sposób potrzebne do tego, że polska piłka się rozwijała. No więc nastąpił jak gdyby sprzeciw temu propozycji prezesa, no a potem dalsze rozgrywki tak się potoczyły, że mamy dzisiaj innych wiceprezesów.
A pan to postrzega w kategorii żółtej kartki dla Cezarego Kuleszy, no bo fakt, że zostanie wybrany na drugą kadencję był w zasadzie przesądzony, natomiast no w jakiś sposób środowisko wyraziło swoje, można powiedzieć, niezadowolenie z kierunków, w którym zmierza polska piłka. To żółta kartka dla niego?
Może nie wiem, czy żółta, ale na pewno sposób do przemyślenia tego, czy to otoczenie, które miał dotychczas, jednak nie popchnęło polskiej piłki do przodu, że jednak czasami warto wyjść z tej banki, w której się siedzi, bo wiemy, znamy specyfikę wyborów w PZPN, że to nie są wybory powszechne, tylko grupa elektorów, czyli jak gdyby 118 delegatów, którzy wybiera, ale te głosy muszą być słyszane. Czasami trzeba wyjść poza i powiedzieć, no ktoś nas krytykuje, ale chyba ma jakiś powód, nie przyjmować każdej krytyki jako złego zdania, czy bardzo personalnie, tylko się nad tym zastanowić. No i tego zabrakło takiej autorefleksji nad tym, że pewne rzeczy powinny zostać zmienione i stąd te zmiany, które nastąpiły.
No właśnie, to dwukrotnie, no bo jednak dwie były próby wciągnięcia trzech wiceprezesów przez Cezarego Kuleszę i za każdym razem delegaci wyrażali swój sprzeciw. Wojciech Cygan w kanale sportowym powiedział, że jeszcze rano na śniadaniu nikt się nie spodziewał, że tak się to potoczy. Zastanawiam się, czy faktycznie to wyszło gdzieś na sali, że jednak stwierdziliście, mówię wy, jako szeroko rozumiana opozycja, że będzie szansa w jakiś sposób przeforsować chociaż w tym minimalnym stopniu te zmiany, czy jak to wyglądało? Tam od środka.
Znaczy nie wiem, czy można nazwać opozycję, jednak jesteśmy za wszyscy działamy dla dobra polskiej piłki, tak? I każdy może znać mieć inną wizję i chyba na tym to polega, żeby te wizje się czasami zderzyły, żeby o nich porozmawiać, żeby mieć nawet inne zdania, żeby coś z tego wynikało. Nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy się klepali po ramionach i mówili, że znakomicie, jak cała opinia publiczna mówi, że nie, no pewne zmiany są potrzebne. Nie wiem, czy na śniadaniu, bo myślę, że troszkę wcześniej, już wieczorem to się zaczęło od momentu, kiedy pojawiła się ta sławna lista sporządzona przez najbliższych współpracowników prezesa Kuleszy, czyli Adama Kazimierczaka i Henryka Kule. I myślę, że od tego momentu zawrzało. Miało być jedno miejsce mniej dla piłki profesjonalnej, gdzie widzimy, że oczywiście ona się rozwija i dzisiaj jest bardzo dobrze postrzegana. Ekstraklasa, wyniki w europejskich pucharach, ligi, sporo więcej kibiców na stadionach, więc to idzie do przodu. Oczywiście musimy pamiętać, że te partykularne interesy pojedynczych muszą być inaczej rozpatrywane, tak? Musimy myśleć o całej polskiej piłce, więc tu nastąpiło pewne niezadowolenie klubów i niezadowolenie też osób, które nawet wewnątrz związkowo mówiły, że no jedno, potrzebujemy tych zmian, musimy spowodować, żeby ten związek funkcjonował lepiej, żebyśmy szli do przodu, żebyśmy się rozwijali. No i to był tam, myślę, że te kluczowym momentem było pojawienie się tej listy.
Paweł Wojtala do nowego zarządu także się dostał z bardzo dobrym wynikiem. Z jakimi planami pan wchodzi do tego zarządu? Co będzie pan chciał tam przeforsować? Jakie ma pan cele? Jakie cele na tę kadencję pan sobie stawia?
To znaczy myślę, że to będzie zupełnie inny zarząd niż dotychczas był. Mamy wiele takich wyrazistych osobowości, potrafiących wyrazić swoje zdanie jasno i wyraźnie. Tak jak prezes Boniek w wielu wywiadach podkreślał, druga kadencja była dla niego dużo trudniejsza, ale wydaje mi się, że ten zarząd, który teraz został sformułowany, będzie chciał przede wszystkim rozwijać polską piłkę, tak? No bo tylko razem nie możemy, musimy przestać dzielić się to, że nie wiem, Ekstraklasa i prezesi wojewódzkich związków, czy wojewódzkie związki nie mogą nigdy razem współpracować, nie mogą działać razem, to bo oni chcą nam coś zabrać, bo my chcemy im coś zabrać. Nie, to tak nie może być, to musi być wspólnie, razem i do przodu, bo dzisiaj mamy problemy, o których wiemy. Wierzę w to, że nowi wiceprezesi, chociażby jak Sławek Kopczewski, będą w stanie tą dać nowy impuls w szkoleniu, bo to jest bardzo ważne i ta piramida. I nie zgodzę się z Darkiem Mioduskim, że to kluby są najważniejsze w polskiej piłce. Są bardzo ważne, ale bardzo ważny jest ekosystem. Bez podstawy, bez tej piramidy, bez tego dołu by nie było w ogóle klubów piłkarskich, więc wszyscy razem musimy dobrze współpracować.
19 minut po godzinie 19. Pozostajemy przy piłce nożnej w audycji w sportowym rytmie, ale będziemy teraz mówić o piłce nożnej kobiecej. Futbolowy świat w naszym kraju żyje mistrzostwami Europy kobiet w Szwajcarii, w których po raz pierwszy gra reprezentacja Polski. W piątek wieczorem Polki podopieczne trenerki Niny Patalon zadebiutowały na kobiecym euromeczem z Niemkami. Walczyły dzielnie, stawiały opór, ale ostatecznie ośmiokrotne mistrzynie Europy okazały się lepsze. Niemcy, Polska 2-0 dla naszych rywalek. No ale o to oczywiście nie koniec. Jeszcze dwa mecze grupowe w bardzo trudnej grupie, w której znalazła się piłkarska reprezentacja Polski kobiet do rozegrania. Już w najbliższy wtorek o godzinie 21:00 Polska zagra ze Szwecją. Natomiast 12 lipca spotkanie Polski z Danią. No i trzymamy kciuki. Jeżeli tak będą Polki walczyły, to jeszcze może troszeczkę satysfakcji będzie z ich występu na Mistrzostwach Europy, no ale też, żeby była duma, no i żeby to był dobry początek dla kobiecego futbolu w naszym kraju. Choć ten początek to już się chyba zaczął kiedy indziej.
Prawda jest taka, że futbol kobiecy w naszym kraju i tak zaczął się cieszyć coraz większą popularnością. Oczywiście to pewnie też ze względu na sukcesy reprezentacji Polski. Tak to już z reguły bywa, że kiedy pierwsza drużyna odnosi sukcesy, to coraz więcej młodych adeptów, w tym przypadku młodych adeptek, ciągnie do tej dyscypliny. I to widać także na szczeblu regionalnym, o czym donosi Wiktoria Łabęcka z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Pracujecie nad tym, żeby piłka kobieca właściwie działała od samego dołu, żeby już naprawdę małe dziewczynki miały szansę spróbować futbolu.
Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju młodych zawodniczek. Tak, wiemy, jak to jeszcze wyglądało parę lat temu, gdzie dziewczynka chcąc zagrać w piłkę nie zawsze miała tą możliwość. Gdzieś tam pojawiała się w grupach chłopięcych, a i tak były to nieliczne przypadki. Chcemy, żeby te warunki były jak najlepsze. A także myślę, że warto tutaj wspomnieć o inicjatywach skierowanych do starszej grupy wiekowej, dla mam, dla pań po 30 roku życia, ponieważ wierzymy, że piłka jest dla wszystkich. wszystkich i przez różnego typu działania chcemy aktywizować wiele grup społecznych. Myślę, że naszą taką flagową inicjatywą obecnie są dziewczyny do piłki, są to zajęcia w klasach 1-3 w wybranych placówkach w całej Wielkopolsce, gdzie w ramach 45 minut, czy też godziny zajęć dziewczynki mają możliwość doskonalenia swoich zdolności piłkarskich, tak, poprzez różnego rodzaju gry i zabawy z piłką pod okiem wyznaczonych tutaj trenerów, którzy są wspierani przez Wydział Szkolenia i Wydział Piłkarstwa Kobiecego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Inicjatywa cieszy się dużą popularnością. Wiemy, że są kolejne placówki, które chciałyby dołączyć do programu. Mieliśmy niedawno turniej na Klęcinie, który też zgromadził wszystkie te lokalizacje. Dziewczyny fajnie się bawiły. Taka pierwsza inicjatywa, o której warto wspomnieć. Drugą jest oczywiście są kadry regionów, które działają i są skierowane i dla chłopców, i dla dziewczynek. W ramach tej dziewczęcej części działa pięć grup w różnych lokalizacjach całej Wielkopolski. Są to treningi dla najstolniejszych zawodniczek z regionu. Dodatkowa jednostka treningowa w tygodniu, przez to też te dziewczyny, zanim jeszcze trafią do naszej kadry, już są w radarze trenerów, mogą się sprawdzić na tle rówieśniczek z całego regionu, także na pewno jest to też duża wartość dodana. No i przede wszystkim inicjatywy typu Babskie Granie 30+, Mama Cup, tutaj trochę ta starsza kategoria wiekowa, ale chociażby przykład ostatniego turnieju na Kolęcinie, gdzie mieliśmy 15 zespołów, ponad 150 mam z całej Polski, no to pokazuje, że to zapotrzebowanie na ruch, na piłkę kobiecą jest.
Wracając do piłki dziecięcej, też widać efekty, widać sukcesy. I tutaj przytoczyłbym to, co wydarzyło się niedawno w finale Pucharu Tymbarku, gdzie najlepsza okazała się ekipa z Przeźbiorowa. A jeszcze trzeba wspomnieć o tym, z jakim to się społecznym, miejscowym, szkolnym odzewem spotkało, jeśli chodzi właśnie o ten zespół.
Tak, ja też bardzo się cieszę, bo miałam możliwość oglądania, że tak powiem, sukcesu SP Przeźbiorowo na żywo. Drużyny, która też jest nam bardzo dobrze znana, jeśli chodzi tutaj o Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, ponieważ w Przeźbiorowie również prowadzono zajęcia z programu Dziewczyny do Piłki. Kilka zawodniczek, które sięgnęło po zwycięstwo w parze Tymbarku, też miało okazję przewinąć się przez ten nasz program. No to pokazuje tylko, że też z tych małych miejscowości, w momencie, gdy mamy fajne warunki do rozwoju, gdy mamy trenera czy też nauczyciela oddanego sprawie, naprawdę można osiągnąć naprawdę bardzo fajny wynik. Tym bardziej, że jak popatrzymy na skład tej drużyny, tych dziewczyn nie było, że tak powiem, tam nie była kompletna dziesiątka czy dwunastka, która jest dopuszczona do gry. Tam było bodajże 8 czy 9 dziewczyn, z czego właściwie regularnie piłkę trenują 3 czy 4. Reszta były dziewczyny, które trenują karate, gimnastykę. Także to po prostu też pokazuje, że i te dziewczyny, które po prostu są sprawnie ruchowo, można fajnie zarazić tą piłką nożną.
29 minut po godzinie 19. Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. W upale malowniczą trasą wśród pól. W takich warunkach przyszło rywalizować zawodnikom Pawłowickiego biegu śladami mielżyńskich, który odbył się w sobotę i był tam także nasz reporter Bartłomiej Klubś.
Była to już 8. edycja sportowej imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarze wydarzeń gminy Krzemieniewo. Tradycyjnie rozpoczęli najmłodsi. Setka dzieci uczestniczyła w tak zwanym biegu szlachcica, który odbył się na terenie pałacowego parku.
Wiktor Stępin, mieszkam w Pawłowicach.
I wygrana dzisiaj.
Bardzo dobrze się z tego czuję. Trochę pogubiłem z trasą, ale dałem radę potem ją znaleźć i już widziałem, gdzie jest meta i biegłem prosto.
Finisz tam bardzo wyrównany, bo trójka was była.
Tak, bardzo trudno było z nimi biec, ale w końcu nie dałem się wyprzedzić i byłem pierwszy.
W tym roku szlachcianka miała prowadzić bieg, ale gdzieś już tam szybko przegonili.
Przegonili. Dzieci jako pierwsze wystartowały, więc w środku pilnowałam.
Później sprzed pałacu wystartował bieg główny na 10 kilometrów. Jako pierwszy na mecie zameldował się Mateusz Zając z Garzyna.
Trochę pogoda ci dała czadu, ale jakoś udało się to wszystko przebiegnąć tak, że jestem zadowolony. Ja tą trasę znam na pamięć, bo tu tak co tydzień praktycznie przyjeżdżam trenować na tej trasie. Lubię tą trasę w ogóle. I tylko najgorsze jest od 5 do 6 jest odcinek, jest taki, co jest mocny podbieg, co daje właśnie w kodzie ten piach, a reszta to poza tym tak ogólnie fajne. W ogóle fajne krajobrazy tutaj są w ogóle na tej trasie. Polecam wszystkim, żeby biegali na tej trasie.
Szybko uciekłeś swoim rywalom, bo na razie trochę czasu minęło, nikt nie dobiegł jeszcze na drugiej pozycji.
Zacząłem mocno, a zobaczyłem, że już na 4 kilometrze, że już mam mocną przewagę, to już tak. Już biegłem bez spiny w ogóle i udało się wygrać.
Brawo. Joanna Kasprzak z Garzyna, klub Przyjaciele Team.
Pierwsza kobieta na mecie na głównym dystansie 10 kilometrów, ale widzę, że chyba ciężko było.
Gorąco zdecydowanie. Ja preferuję jednak, jest troszkę zimniej, ale bieg fantastyczny, super atmosfera, dużo wody na trasie, także było całkiem fajnie.
I też progres, w zeszłym roku drugie miejsce, teraz pierwsze.
Tak, zgadza się. W tamtym roku drugie miejsce, w tym roku udało się wybiegać pierwsze.
Zawodnicy z Garzyna królowali w tej edycji, bo w biegu na 5 kilometrów również zwyciężył mieszkaniec tej miejscowości Jakub Skrzypczak, a najlepsza wśród kobiet była Aleksandra Radajewska z Radziejewa. Na 5 kilometrów startowali też miłośnicy Nordic Walking. W sumie, nie licząc najmłodszych, wystartowało ponad 160 zawodników. Katarzyna Rozwalka ze Stowarzyszenia Razem dla Pawłowic przekonuje, że ta impreza ma wiele walorów.
Myślę, że ta malownicza trasa, tutaj nasz piękny pałac, park, to wszystko ma swój urok. Myślę, że nasi wolontariusze, nasi organizatorzy, współorganizatorzy bardzo dużo nam pomagają i to wszystko się gdzieś przyczynia, że jednak w małej wiosce dzieje się fajny bieg, na który oczywiście za rok również zapraszamy.
Osoby, które chciałyby pobiec śladami Mielżyńskich w Pawłowicach, mogą już sobie rezerwować pierwszą sobotę lipca przyszłego roku.
Bartłomiej Klubś przygotował relację. Dziękujemy bardzo. Natomiast za chwileczkę w audycji w Sportowym Rytmie będziemy mówić o poznańskich obiektach sportowych, dlatego że szykują się nowości, ale będą to obiekty administrowane przez poznańskie ośrodki sportu i rekreacji. Zatem proszę zostać z nami. Za chwilę właśnie rozmowa o obiektach sportowych po piosence. Dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Łukasz Miadziołko. Panie dyrektorze, trzeba przyznać, że w najbliższym czasie Poznań wzbogaci się o kilka ciekawych obiektów sportowych. Kilka jest już budowanych. Chyba najbliżej, jeśli chodzi o otwarcie, jest basen przy ulicy Taborowej i lodowisko na Chwiałce, druga tafla.
Trwa budowa miejskiej pływalni Grunwald przy ulicy Taborowej. Planujemy ją otworzyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Obiekt już jest w takim momencie jego wykończeń w środku, także to będzie piękny, nowy obiekt w tej części Poznania, gdzie brakowało obiektów pływalnianych. Ośmiotorowy, część rekreacyjna oraz rozwiniemy to o część saunową, a drugi to trwająca budowa lodowiska przy ulicy Żelazka, na tak zwanej Chwiałce. Lodowisko, które będzie częścią obiektu wielosportowego, czyli to będzie w okresie zimowym lodowisko, a w okresie letnim między innymi takie sporty jak rolki, wrotki, czy też unihokej, koszykówka 3x3, czy też będzie można pograć w tradycyjną koszykówkę, tak aby obiekt działał przez cały rok. Taki mamy wstępny plan, że ten sport zawodowy będzie na tym dużym, głównym lodowisku, które spełnia wszystkie wymogi, jeśli chodzi o właśnie sport zawodowy, a to drugie, które jest w trakcie budowy, który ten obiekt chcemy w grudniu tego roku oddać do użytku, będzie służył głównie mieszkańcom jako sport, jako rekreacja, żeby pojeździć na lodzie.
Przeglądamy mapę Poznania, szukamy obiektów sportowych. Był ośrodek rekreacyjny, szkoleniowy, policyjny w Kiekszu nad samym Jeziorem Kierskim, dawny ośrodek Olimpii, jak też się na niego mówiło. To jest teraz w zasobach miejskich, ale nic tam się nie działo, ale coś tam się rusza, panie dyrektorze.
Najpierw skupiliśmy się bardzo mocno na uruchomieniu hali sportowej, która jest na tym terenie. Ona jest w niezłym stanie. Zarządzamy tą halą, ale obecnie bardzo jakby te większe tych godzin w okresie właśnie zimowym przekazaliśmy tutaj tyczkarzom, którzy zimą tutaj trenują, mają to obiekt na wyłączność. Natomiast obiekt całościowo będzie przechodził teraz jakby metamorfozę. My przymierzamy się jeszcze w tym roku do rozbiórki tych starych budynków, które znajdują się wokół tej hali na całym tym terenie.
To jest kilka takich budynków hotelowych, starych.
Stare budynki hotelowe, dawny ośrodek policyjny, a powoli przymierzamy się do połączenia miejskiej plaży właśnie z tym obiektem. Niedługo otworzymy parkingi, żeby służyły gościom, którzy korzystają z plaży parkowej, a potem już w kolejnym roku połączymy te dwa obiekty.
A teraz przenosimy się na Rataje, ośrodek przywodny, czyli dawny basen, ale już wiemy, że inne funkcje ma ten ośrodek na osiedlu Piastowskim.
Dzięki wsparciu z budżetu miasta Poznania oraz wsparciu rządowemu mamy pokrycie finansowe na budowę hali sportowej do siatkówki plażowej. To będzie chyba jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów w Polsce. Jak tutaj dyskutujemy o drodze dębińskiej, to oczywiście to wspomniane lodowisko. W tym roku oddamy dwa nowoczesne boiska treningowe dla piłki nożnej, ale tuż obok, gdzie była stara siedziba Warty Poznań, wielu kibiców pamięta. Część tego budynku już rozebraliśmy, była tam hala sportowa. My ten obiekt gruntownie zmodernizujemy, rozbudujemy, między innymi właśnie o szermierkę, o hokej na trawie w wersji halowej oraz tenis. Będzie to przepiękny obiekt sportowy i podobnie, jeśli chodzi o siatkówkę plażową, mamy finansowanie z budżetu miasta oraz środków centralnych. Kolejny piękny obiekt powstanie w Poznaniu.
No, miejmy nadzieję, że tak będzie, że będą piękniały te obiekty sportowe w stolicy Wielkopolski. Nasza audycja w sportowym rytmie powoli, powoli dobiega końca. Oczywiście już za kilka minut, zgodnie z zapowiedzią, pierwsza nasza kronika ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Ta olimpiada oficjalnie rozpoczęła się w piątek na torze regatowym Malta w Poznaniu, ale sportowe zmagania trwają już od jakiegoś czasu. Co w tym tygodniu na naszej antenie, jeśli chodzi o sport? We wtorek sportowa arena. Mówić będziemy o piłkarskich beniaminkach szczebla centralnego w naszym regionie. W studiu przedstawiciele Sokoła Kleczew, Wiktorii Września, także Lipna Stęszew. To we wtorek o 19.15, w czwartek o 17.40 kolejne wydanie magazynu Kolejosz, a w najbliższą niedzielę nasze cotygodniowe spotkanie rozpoczniemy wcześniej niż zwykle, bo już o 17.05. Audycja w sportowym rytmie, w jej ramach przedmeczowe studio przed meczem Lecha z Legią Warszawa. To spotkanie o piłkarski Superpuchar Polski, oczywiście od godziny 18 będziemy relacjonować bezpośrednio to, co dzieje się na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w starciu Lecha z Legią o pierwsze trofeum w nowym sezonie. Już teraz serdecznie polecamy. A co ciekawego dziś w świecie sportu się wydarzyło?
To jeszcze wyniki żużlowe, gdyż rozpoczęło się zgodnie z planem spotkanie derbowe w drugiej ekstralidze pomiędzy Munfin Malesą Ostrów Wielkopolski a Fogą Unią Leszno i wynik tego spotkania 15-27. Zatem wyraźne prowadzenie drużyny gości na półmetku tego spotkania. Unia prowadzi w Ostrowie 27-15. W zakończonym spotkaniu PSŻ Poznań przegrał u siebie z Polonią Bydgoszcz 41-49. W Krajowej Lidze Żużlowej Start Gniezno wygrał na wyjeździe z ekipą Speedway Kraków 57-33, a Polonia Piła przegrała w Gdańsku z Wybrzeżem 40-50. Za granicą turniej tenisowy na trawiastych kortach Wimbledonu. Dzisiaj porażka w czwartej rundzie Polaka Kamila Majszaka z Rosjaninem Karenem Haczanowem 4-6, 2-6 i 3-6. Jutro o ćwierćfinał zagra Iga Świątek w singlu pań. Zmierzy się z Dunką Clarą Towson, ale to spotkanie późnym popołudniem albo wręcz wieczorem, gdyż będzie to trzecie spotkanie na korcie numer 1, a mecze na korcie numer 1 rozpoczną się o godzinie 14, zatem pewnie nie wcześniej niż o godzinie 18.30 początek meczu Igi Świątek, a może to być jeszcze później. W Krakowie na rynku rozegrano Puchar Świata we wspinaczce sportowej z udziałem oczywiście mistrzyni olimpijskiej Aleksandry Mirosław, która zajęła trzecie miejsce w pojedynku o brąz, pokonała inną naszą reprezentantkę Natalię Kałucką, a Aleksandra Kałucka została wyeliminowana w ćwierćfinale. Formuła 1 to wyścig na torze Silverstone, czyli Grand Prix Wielkiej Brytanii, najlepszy Lando Norris. Drugi był dziś Australijczyk Oscar Piastri, który utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Trzeci Niemiec Nico Hulkenberg dzisiaj na torze Silverstone i było to dla niego pierwsze podium w karierze, a już 239 wyścig. To najważniejsze informacje z kraju i ze świata.
Kronicy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich zajrzymy m.in. na korty przy ulicy Noskowskiego, także na pole golfowe w Rumianku w gminie Tarnowo Podgórne, ale jeśli chodzi o szczegóły, to zachęcam do pozostania z Radiem Poznań aż do godziny 20, a za to wydanie audycji w sportowym rytmie bardzo serdecznie dziękuję realizujący program Jakub Woźniak, a także
Grzegorz Hałasik
i Dawid Cytrowski. Kłaniamy się, do usłyszenia.
W sportowym rytmie.
Sponsorem audycji jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, gospodarz ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich.
Kronika 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Wielkopolska 2025 na antenie Radia Poznań.
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich rozpoczęta, choć zmagania na wielu wielkopolskich arenach już trwają od kilkunastu dni, to oficjalna ceremonia otwarcia odbyła się w piątek na torze regatowym Malta w Poznaniu.
Szanowni Państwo, 31. Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach letnich Wielkopolska 2025 uważam za otwartą.
Marszałek województwa wielkopolskiego, pan Marek Woźniak.
14 miejsc w Wielkopolsce i 6 poza Wielkopolską, bo jak wiemy są takie dyscypliny jak choćby żeglarstwo na morzu, których w Wielkopolsce nie możemy przeprowadzić, ale Puck jest naszym partnerem. Rzeczywiście duże przedsięwzięcie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, przez totalizatora sportowego, no i bez nas oczywiście. Przy udziale wielu partnerów samorządowych, stowarzyszeń sportowych, związków, no rzeczywiście duża ilość uczestników, blisko 6 tysięcy osób biorących udział, więc cieszy nas to, że ponownie w Wielkopolsce po 7 latach, a trzeba przypomnieć, że 30 lat temu po raz pierwszy Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży była właśnie w Poznaniu, więc wracamy do tej historii również dzisiaj.
Wielkopolska ma to tak zwane know-how, a przy okazji organizacji takich imprez, no to też świetna okazja do tego, żeby odświeżyć bazę sportową, żeby gdzieś pokazać, że w Wielkopolsce są prężnie działające ośrodki sportowe, prawda?
To prawda, to jest zawsze okazja do tego, żeby trochę zainwestować. Właśnie po to są te nasze środki budżetowe przekazane partnerom, żeby te areny zmagań były jak na najwyższym poziomie, odpowiadające standardom dzisiejszych wymagań sportowych, i to się udało zrobić. To będzie trwale służyło sportowcom niż tylko na tę imprezę. Myślę, że jeszcze przez długi czas będą korzystali z tej możliwości korzystania tej bazy sportowej, której jakość podwyższyliśmy, więc myślę, że to taki dodatkowy zysk i satysfakcja z tego.
Przywilej zapalenia znicza podczas tej ceremonii otwarcia miał olimpijczyk z Barcelony, król strzelców tamtejszych igrzysk Andrzej Juskowiak.
A trochę wróciły wspomnienia, bo jednak dla kogoś, kto uczestniczył w igrzyskach olimpijskich, to zapalenie znicza jest chyba najważniejszym wydarzeniem i takim też symbolem, że jest się już na igrzyskach olimpijskich. Więc tym bardziej ogromny zaszczyt dla mnie, że mogłem tego dokonać. Jak było widać, nie było łatwo. Wiatr duży, więc trochę było problemów, ale na szczęście wszystko poszło dobrze.
Jeszcze muszę dopytać pana jako olimpijczyka, człowieka, który był na tych prawdziwych seniorskich igrzyskach olimpijskich, tego typu imprezy, bo to de facto są Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w wielu dyscyplinach. Czy zebranie tych zawodów w takiej otoczce z ceremoniałem olimpijskim to może w jakiś sposób pomóc oswoić się z tą wyjątkową atmosferą już na tych prawdziwych igrzyskach?
Oczywiście, wiemy dobrze, jak wielką rolę w sporcie, jak ważne jest radzenie sobie z presją. I stworzenie takiej wysokiej rangi wydarzenia, podniesienie tej rangi właśnie do też oficjeli, którzy tutaj są, ale też byłych olimpijczyków. Ja myślę, że to też dla młodych sportowców jest czymś, co ich trochę mobilizuje, trochę może stawia pod presją, ale to dobrze, powinni sobie dać radę. Taka mała namiastka, żeby nie byli zdziwieni, jak już się dostaną na igrzyska olimpijskie, że nagle ten ceremoniał, to zapalenie znicza będzie czymś, co przesłoni wszystko inne. To nie, to jest takie jakby dopełnienie tego, że się na igrzyska pojechało, natomiast nie najważniejsze. Najważniejsze to, co oni później zrobią, żeby nie przesłonić tej ich jakości, możliwości i pokazania tego, co mają najlepszego. Więc jak myślę, im wcześniej będą oswojeni z taką presją, tym łatwiej im później będzie na igrzyskach.
Jak słyszeliśmy, ponad 6 tysięcy sportowców rywalizuje o medale. W tym tygodniu sporo emocji nie tylko na kortach tenisowych Wimbledonu, ale też na obiektach przy Noskowskiego w Poznaniu, gdzie odbył się turniej tenisowy na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Dyrektor zawodów Jacek Muzolf.
W turnieju głównych jest 48 dziewczyn, 48 chłopaków. Jeśli chodzi o chłopców, eliminacje były pełne eliminacje, 32 zawodników, wchodziło 8. Jeśli chodzi o dziewczyny, mało dziewczyn było w eliminacjach, chyba 10. Pogoda dopisuje, będziemy grali 16 debliwych chłopaków, 16 dziewczyn.
Jak to wygląda wiekowo, jak to wygląda, jeśli chodzi o poziom tych zawodników w tej kategorii wiekowej, pana fachowym okiem?
To poziom jest wysoki, ci najlepsi kadeci, bo to są kadeci, czyli juniorzy młodsi, to grają praktycznie już w tej chwili juniorskie turnieje. Ale ze względów różnych, to jest Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, to się też punkty dla klubów, dla województw, dla miast się zdobywa. Myślę, dlatego oni są zmobilizowani i grają w ogóle takie zawody. Natomiast mówię, ci najlepsi to już, co już grają w turniejach juniorskich i tam generalnie szukają punktów A tutaj przy okazji, oni nie grają normalnie tych turniejów oteków tak zwanych i tak dalej.
Te zawody czymś się różnią od takich zwyczajnych mistrzostw kraju w danej kategorii wiekowej. One są w nieco innej formie rozgrywane. To może jakoś tam pozytywnie na nich wpłynąć w przyszłości?
Dla młodych ludzi, ja nie wiem, czy to, że to się nazywa Olimpiada Młodzieży, to jest aż takie deprymujące, czy nobilitujące. No to są, dla nich to są mistrzostwa Polski. Tutaj jest ładniejsza oprawa, bo było uroczyste otwarcie, jednak gra 48 zawodników i zawodniczek. Normalnie to jest 32. Tu się gra też, tak jak już wcześniej wspomniałem, tu są szefowie ekip i oni pilnują tego, żeby oni się mobilizowali jednak, żeby zagrać nie tylko dla siebie, ale też dla klubu, dla miasta, dla województwa, także to jest być może jakaś mała presja, aczkolwiek nie wiem, czy oni sobie z tego zdają sprawę.
I z tenisowych kortów dobre informacje. Złoto w turnieju chłopców wywalczył wielkopolanin Sebastian Tejerina. U dziewcząt najlepsza Oliwia Sybicka z podkarpackiego. Dwa złota do wielkopolskiego dorobku dorzucili też laskarze i laskarki z Farkas-Swarzędz, którzy wygrali rywalizację w hokeju na trawie. W miejscowości Rumianek w gminie Tarnowo-Podgórne odbył się turniej młodych golfistów i golfistek podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Bartłomiej Chomecki, sekretarz generalny Polskiego Związku Golfa. 44 zawodników z 8 województw, wielu członków kadry narodowej Polski. Jest o co walczyć, dlatego że Ministerstwo Sportu uruchomiło taki program Klub Prodzi. Są duże pieniądze w tej chwili, bardzo duże pieniądze dla klubów, które są wysoko w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Między innymi w tych zawodach się dostaje najwięcej punktów, stąd rywalizacja jest nie tylko o sportowe trofea, ale również o pieniądze dla sekcji.
Obiekt w Tarnowie Podgórnym daje rady na tego typu zawody?
No jest to obiekt w tej chwili jeden z najlepszych w Polsce, jeśli chodzi o jakość i poziom sportowy, bo jest to pole typowo sportowe klasy mistrzowskiej, rangi międzynarodowej, więc my tutaj na pewno wrócimy z kolejnymi mistrzostwami Polski, z najważniejszymi turniejami. Zresztą w tym roku były mistrzostwa mężczyzn i kobiet międzynarodowe.
Jestem Antoni Fiałkowski, jestem z Józefowa.
I jesteś przy okazji zwycięzcą turnieju na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, turnieju golfistów. Opowiada, jak wrażenia, jak to wszystko przebiegało?
Wspaniałe uczucia. Dzisiaj grałem trochę gorzej, ale dobrze, że pierwszą rundę dobrze zagrałem.
Pogoda mocno utrudniała, wczoraj upał, dzisiaj pewnie trochę wiatr mógł dokuczać.
No, dzisiaj bardzo wiało, trudno się dobierało kije. Wczoraj upał też, więc pogoda nie rozpieszczała. Dobrze się grało, pole było przygotowane naprawdę fajnie. Trzeba było niektóre strzały zagrać celnie.
Ja jestem Maja Fiedorowicz z Poznania, z Kalinowych Pól jako klub.
Zwyciężczyni turnieju golfistek na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Dosyć sprawnie bym powiedziała. Pierwszego dnia co prawda szliśmy dosyć późno, więc było strasznie ciepło. Ale było okej. Okay. Pierwszego dnia nie byłam dosyć zadowolona z wyniku. Tylko, że dzisiejszego myślałam, że zagram lepiej. Nie zagram lepiej. Ale ogólnie wspominam dosyć pozytywnie ten turniej i to chyba tyle. Ja grałam tak, że grałam dosłownie środkiem, grałam prosto, a piłka była tak ściągana, że naprawdę bardzo trudno było przewidzieć lot.
Od jak dawna uprawiasz golf?
No to na co dzień trenuję w Kalinowych Polach. Klub golfowy blisko Świebodzina. Zaczęłam grać chyba 3 lata temu, coś takiego, w 2022. W początku wyglądało to tak, że bardzo się stresowałam przed turniejami i po prostu dla mnie to było dosyć problematyczne, ale ostatnio, właśnie w tym roku się trochę przełamałam i już nie stresuję się aż tak. Tak naprawdę Mistrzostwa Polski, no dla mnie akurat te zawody były najważniejsze, bo tutaj miałam tak naprawdę najważniejsze szanse, bo to było w mojej kategorii wiekowej. Jeszcze przed nami są tylko Mistrzostwa Polski juniorek i juniorów, które też są ważne, więc mi się wydaje, że ja przynajmniej tak podchodzę tylko do Mistrzostw Polski jako ważny turniej, a tak to raczej dla zabawy lub dla wyniku po prostu gram.
W sporcie dobra zabawa także jest ważna. My trzymamy kciuki za młodych sportowców. W najbliższym czasie kibicować będzie można chociażby pływakom na Termach Maltańskich. Ich zmagania ruszają w czwartek. W weekend na Golęcinie rywalizacja w lekkiej atletyce, a do Wrześni i z Bąszynia można wybrać się na zmagania w siatkówce plażowej. Cały harmonogram Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży dostępny jest na stronie www.oomwlkp.pl. A w tym wydaniu naszej kroniki to wszystko. Dawid Cytrowski, do usłyszenia.
Kronika 31. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Wielkopolska 2025 na antenie Radia Poznań.
Sponsorem audycji jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, gospodarz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich.